Przypominam pokrótce, że my studiujemy zagadnienie nowy model świata i w tym kontekście ujmujemy wydarzenia, które się dzieją w tym świecie, łączymy je z tym, co mówi o tym Pismo Święte i jak można zinterpretować. Powiedziałem celowo można, nie mówiąc słowa należy. Dlatego, że gdybym powiedział, że należy interpretować, to odbierałbym w ten sposób możliwość osobistego studium Pisma Świętego i zagłębiania się i poznawania rzeczy, które są tam opisane, jak również studiowania wszystkich zagadnień, które występują w dzisiejszym świecie. Moi drodzy Państwo, ja ogromnie zachęcam Was, abyście studiowali Pismo Święte, dlatego że ta księga wbrew może przekonaniom niektórych ludzi przynosi odpowiedź na istotne pytania. Istotne pytania o przyszłość. Ta księga nie jest już, jak to mawiano w XIX wieku, zbiorem mitów, legend, ale nagle staje się proroczą kartą. Kartą, którą można nawet w łatwy sposób odczytać, bowiem powiązanie faktów prowadzi do pewnych konkluzji. Ja chciałbym o niektórych z nich dzisiaj mówić. My cały czas mówimy o nowym porządku w świecie, który wielu ludziom marzy się jako uporządkowanie wszystkiego, co jest w tym świecie. Ja już teraz z tego miejsca mogę powiedzieć, że taki porządek nigdy nie zaistnieje. Historia udowodniła wyraźnie, że nie ma takiej osobowości na Ziemi, która by potrafiła wprowadzić idealny porządek, niezależnie od proponowanych reform, czy zachowań, czy wydarzeń kontrolowanych lub niekontrolowanych. Wprowadzenie porządku światowego nie jest możliwe, ale jest możliwe, gdy weźmiemy Pismo Święte do ręki. Bowiem Pismo Święte udziela odpowiedzi na te pytania, na które nie mają odpowiedzi politycy tego świata. Pierwszy list Piotra, rozdział 4 i wiersz 7, to jest tekst, który powtarzam po raz kolejny. Napisane tam jest: przybliżył się koniec wszystkiego. Piotr, pisząc te słowa, miał zapewne na myśli porządek rzeczy, jaki istniał w ówczesnym czasie, ale Pismo Święte jest tak skonstruowane, że nawet pisarze Pisma Świętego niejednokrotnie, nie wiedząc o tym, prorokowali, czyli przepowiadali, co się ma zdarzyć w przyszłości. Jeżeli napisane jest, przybliżył się koniec wszystkiego, a dzisiejszy wykład mówi o panowaniu nowej światowej religii, to jaki koniec? Co Piotr ma na myśli? Co ma na myśli Jezus Chrystus, gdy mówi o końcu świata? Co mają na myśli apostołowie, gdy mówią o końcu świata? Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Bóg istnieje, ale istnieje również i jego przeciwnik, szatan, niewidzialny książę, zbuntowany anioł, który kiedyś służył przed tronem Bożym. Ten, nie powiem człowiek, ale ta istota wprowadza ogromne zamieszanie w umysłach ludzi od samego początku. I nie tylko zresztą ludzi, bo sprawozdanie biblijne z Księgi Objawienia 12 rozdziału udowadnia, że spowodował również zamieszanie w miejscu, o którym niewiele wiemy, w miejscu, które nazywamy niebem. To spowodowało zamęt, rebelię i dlatego szatan musiał być usunięty od oblicza Bożego. Szatan musiał odejść w miejsce, które na nieszczęście jest naszą ziemią. Człowiek miał prawo wyboru i wybrał źle. Ludzie zawsze poszukują odpowiedzi na pytania, a gdy im się przedstawi alternatywę, zawsze wybierają, chociaż może nie zawsze, ale najczęściej wybierają zło. I dlatego też tragedią rodzaju ludzkiego jest dzisiaj to, że zło, które zostało wybrane na samym początku, panuje wszechwładnie i my jesteśmy dzisiaj tymi, na których odbywa się eksperyment. Ten eksperyment jest ciężki, tragiczny. Jedną z największych i najbardziej bolesnych konsekwencji tego eksperymentu jest to, że musimy umierać. Niezrozumiały jest ten fakt. Dlaczego człowiek, gdy osiągnie wiek 18 do 20 lat, zaczyna się starzeć? Niech nie cieszą się tutaj ci, którzy mają 18 lat, że nie są starymi. Zaczynają być starymi. I ten fakt stale przyprawia tych, którzy przekraczają pewną granicę wieku, o drżenie, co będzie potem. Pismo Święte udziela wyraźnych odpowiedzi i ja myślę, że studia, które będzie prowadził pastor Ignasiak, studia zarówno tu w kościele, jak również też i w domach niektórych osób, dadzą odpowiedź na to pytanie, co dalej. Ale gdy mówimy o tym, że szatan zbuntował się, że powstała rebelia, bunt, że zaistniał upadek i przyszło zniszczenie w postaci śmierci, chorób, nieszczęścia, płaczu, że to wszystko to nie jest z woli Bożej. Bóg nie jest autorem żadnej z tych rzeczy. Bóg powiedział, że to się stanie, jeżeli ludzie nie będą Mu posłuszni, ale On nie jest autorem tych rzeczy. Bóg stara się wyzwolić człowieczeństwo, ludzkość od tego, żeby to, co się stało, nie panowało nad nami. Żebyśmy doświadczyli czegoś, co przygotowane jest dla człowieka. Do przeprowadzenia wszystkich swych spraw Bóg potrzebuje ludzi oddanych Mu. Potrzebuje swojego Kościoła. Ale Kościół zawsze jest w mniejszości. Wierzący ludzie zawsze stanowili mniejszość. Zwłaszcza ci, którzy byli wiernymi Bogu, bo może być i tak, że Kościół sprzeniewierza się Bogu. Może być i tak, że Kościół ma swoją własną drogę. Może być i tak, że Kościół idzie według swoich własnych teorii i własnych przekonań. I my jesteśmy świadkami tego, bo gdybyśmy dzisiaj chcieli zliczyć wyznania religijne, to doliczymy się ich prawie do 2000. I pytać się o to, który Kościół jest prawdziwy, jest prawdziwie poszukiwaniem w labiryncie. I dlatego Bóg dał nam przewodnik, Pismo Święte, które odpowiada na pytania, logicznie odpowiada na pytania, który Kościół jest prawdziwy, czego Bóg żąda i pragnie od strony człowieka, jaki Kościół chciałby mieć, czym jest ten Kościół, czy jest Kościół odstępczy, odpadły, czy jest Kościół prawdziwy. Wszystko to znajduje się w Piśmie Świętym, tylko że ludzie nie bardzo chętnie chcą słuchać Słowa Bożego albo raczej studiować Pismo Święte. Natomiast do planów, które ludzkość sobie zaczyna układać, mianowicie wprowadzenie nowego światowego porządku, potrzebna jest ogromna, zdecydowana, wyraźna siła. I jeżeli powiedzielibyśmy, że to szatan chce wprowadzić nowy porządek świata, to daleko nie rozwiniemy się z prawdą, ale siła, którą on ma rozporządzać, musi być wyraźnie określona. I to może być albo człowiek, albo kościół, albo jakieś państwo, albo jakaś organizacja. Nowy porządek świata nie został wymyślony tylko przez jednego człowieka. Przedwczoraj i wczoraj cytowałem Napoleona, który chciał wprowadzić nowy porządek świata w Europie. Ale tego porządku chcieli tacy mężowie stanu jak De Gaulle, Gorbaczow, Wspólnota Europejska, papież Jan Paweł II, George Bush i wielu, wielu innych niewymienionych. Autor książki Klucze tej krwi, Malachi Martin, powiedział tak. Tylko jedna siła może w ostateczności być zwycięzcą w tych tysiącoletnich zmaganiach. Tylko jedna siła. Nie jest to ciekawe? Jeżeli autor tej bardzo interesującej książki, opisującej stosunki zachodzące pomiędzy Kościołem a państwem, wyraża taki pogląd, że tylko jedna siła, to logicznie myśląc musimy wybrać. Jest to albo Kościół, albo państwo. Jedna z tych dwóch. Jeden światowy rząd w tym kontekście może okazać się rządem Kościoła. Może okazać się również rządem państwa. Jak daleko moi słuchacze zapoznani są z Księgą Objawienia, to powinni wiedzieć, że Księga Objawienia napisana w bardzo specyficzny, apokaliptyczny sposób, używająca symboli do określenia niektórych rzeczy, spraw, posługuje się terminem zwierzę na określenie mocy, potęgi, siły. Na określenie jakiejś jednostki sprawczej, taka, która wykonuje, taka, która rządzi lub podporządkowuje. W Księdze Objawienia występują inne też terminy, takie jak na przykład woda, która oznacza narody. To są terminy, które są przez egzegetów biblijnych, biblistów przyjęte i uznawane całkowicie. Dlatego, że one są samowyjaśniające się. Na przykład Jan wypowiada się w jednym z wersetów takimi słowami. Wody, któreś widział, są ludy, pokolenia, języki i narody. Używał tego z rozmaitych poglądów, o których nie chcę może teraz mówić, bo znów nam zabraknie czasu, ale chcę zwrócić uwagę naszą na tą symbolikę, która mówi o zwierzęciu. I jak powiedziałem, jest to utożsamiane z państwem albo siłą, albo mocą. I w Piśmie Świętym mamy kilka bardzo, w Księdze Objawienia mamy kilka bardzo intrygujących wyrażeń. Mianowicie w rozdziale 13 Księgi Objawienia, proszę, jeżeli ktoś ma Pismo Święte, niech otworzy albo posłuchajmy. W rozdziale 13 znajdujemy wiersz 18. A jest to bardzo często przywodzony na pamięć werset i ogromnie dyskutowany. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, a dalej jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Czasem, gdy jedzie się samochodem, zobaczycie, że niektórzy ludzie mają tą cyfrę na tablicy rejestracyjnej swojego samochodu. Najczęściej jest to liczba z wyboru. Ktoś prosi o taką liczbę i taką liczbę dostaje. Ale to nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu taka reminiscencja tego, co tu jest napisane w tym wierszu. Ale jeżeli napisane jest na początku Księgi Objawienia, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus mówi, że do tego jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niechaj obliczy liczbę zwierzęcia, potęgi, siły, podstawiamy pod to. Jest to bowiem liczba człowieka i wynosi 666. W przeciwieństwie do liczby Bożej, która jest 7 jako doskonałość, ja nie chcę tu wprowadzać teraz kabalistycznych może jakichś poglądów, jestem daleki od tego, ale ta liczba potrójnej szóstki jest bardzo tak przemawiająca do ludzi. I ludzie szukają odpowiedzi, kto to jest, kto się kryje za tym, co tutaj jest powiedziane. Zanim ktokolwiek przystąpi do odkrycia tej tajemnicy, powinien zapoznać się z innymi wersetami 13 rozdziału, które mówią nie mniej, nie więcej. 13 rozdział, 16 wiersz. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubocy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Pytanie, które stawiam, kto to jest on? On też sprawia, tak zaczyna się tekst, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. jak to ma wyglądać. Słyszałem interpretację w Niemczech Zachodnich, ktoś przyszedł do mnie i powiedział, czy to może być interpretowane w taki sposób, że ludzie będą mieli wypisany niewidzialny znak na czole i w związku z tym, gdy pójdą do sklepu i zrobią zakupy, to tylko im się mignie przed głową takim skanerem i od razu będzie można wpisać to, co zakupił w jego rozliczenia bankowe. Może do takiej techniki dojdzie, ale ja bym nie chciał być tak oznaczony. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, co jest tutaj napisane. To jest zupełnie coś innego. Ja czytam następny tekst, to jest wiersz 8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Kto to jest ten, o którym się mówi, i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi? Prawda, że to jest zagadka, że to jest coś, co warto przestudiować, to jest coś, co warto odszukać, któremu oddadzą pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, a zwłaszcza ci, którzy nie są zgodni z tym, co mówi Bóg, z tym, co mówi Jezus Chrystus. To kto to jest ten, o którym powiedziane jest, oddadzą mu pokłon? Dalej, wiersz 10. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Ten tekst mówi o przeciwieństwie tych, którzy nie są zapisani w księgach żywota baranka, a tych, którzy muszą zginąć, bo poszli w niewolę. Jaką niewolę? O jakiej niewoli jest powiedziane w Księdze Objawienia? Czy to nie jest przypadkiem sięgnięcie do światowego systemu rządów? Bo jeżeli ten światowy system rządów zostanie wprowadzony, to wszyscy ludzie znajdą się w stanie ustawicznej niewoli. Dlatego, że jak uczy polityka, państwo jest to aparat ucisku. Dosłownie. To jest cytat wzięty z politologii. Państwo jest to aparat ucisku. Nowy światowy rząd nie jest po to, żeby głaskać ludzi, nie jest po to, żeby im uprzyjemniać życie, nie jest po to, żeby im było lepiej od tego, ale po to, żeby nikt nie podskoczył. Po to, żeby każdy znalazł się pod kreską. Po to, żeby każdy znalazł swoje miejsce i żeby każdy, niezależnie od tego, czy to będzie sprawiedliwe, czy nie, musiał być podporządkowany. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. A to są ciekawe słowa biblijne. Wiersz 12. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia, pierwszej potęgi, na jego oczach. I ono to sprawia. Co to jest za ono? Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu. Kto to jest to, albo co to jest to ono? Co to jest za siła, która sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddadzą pokłon pierwszemu zwierzęciu. A jeśli ktoś nie odda pokłonu, zostanie zabity. W jaki sposób zostanie zabity? Czy jest to mowa o śmierci tej fizycznej, którą my doświadczamy, czy śmierci, która jest gwałtem na jakiejś osobie ludzkiej? Kto to jest? 11 wiersz. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, a mówiło jak smok. A gdy czytamy określenie, co to jest smok, to nie jest ten chiński smok dyndający ogonem. Bo w Słowie Bożym, w objawieniu, gdy mowa jest o smoku, angielskiej dragon, to jest ta siła, która wskazuje bezpośrednio na szatana. On jest tym wężem starodawnym. Tak jest napisane w Słowie Bożym. I to jest absolutnie wyjaśnione i jasne. I jeżeli występuje jakaś potęga, która mówi tak jak szatan, to co to jest za potęga? Nie są to ciekawe pytania? My powinniśmy spędzić mnóstwo czasu na poszczególne rozważanie każdej sekwencji 13 rozdziału Księgi Objawienia. Tradycyjne tłumaczenie, które przez wielu egzegetów biblijnych jest wspierane, popierane i ciągle tłumaczone jest to, że jest to Ameryka. Ha, Ameryka. Stany Zjednoczone. Kraj, właściwie kontynent odkryty przez Krzysztofa Kolumba, a może jeszcze wcześniej przez wikingów. Ale jaka jest historia Ameryki? Te 500 lat zaledwie? odkryto tam ludzi, znaleziono tam życie, znaleziono rozmaite bogactwa. Hiszpanie się wprawdzie zbogacili, ale na krótko. Stamtąd przyszły do nas rozmaite rzeczy, które dzisiaj trują nas, takie jak nikotyna chociażby, ale stamtąd przyszły również i doskonałe kartofle. Ale to nie tylko to. Bo stamtąd przychodzi również i pewnego rodzaju zagrożenie. Pierwszy komentarz, jaki pojawił się na temat tego proroctwa, które tu jest powiedziane w 11 wierszu, to inne zwierzę wychodzące z ziemi. Pierwszy komentarz pojawił się w XIX wieku, że ze wskazaniem, że jest to, że są to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. A gdy komentarz ten został napisany, między innymi w książce Wielki Bój, to niektórzy ludzie popukali się w czoło i powiedzieli, to jest głupia przepowiednia. Ja usilnie polecam każdemu przeczytanie książki Wielki Bój na ten temat, bo jest ona dostępna również w języku polskim. Jeżeli jednak przyjmiemy, że jest to Ameryka, to musimy dokonać przeglądu wydarzeń, które w Ameryce w tej chwili przebiegają. A te wydarzenia są na tyle interesujące, że możemy je skonfrontować z Pismem Świętym. I nasza konkluzja będzie, że tą panującą mocą w świecie będzie albo chrześcijaństwo typu katolickiego w całym świecie, ktoś się zapyta, a co z muzułmanizmem wtedy, z islamem, a drugie, albo chrześcijaństwo typu protestanckiego, jakie reprezentuje sobą Ameryka, i trzecie, albo oba połączone w wysiłku wprowadzenia nowego porządku światowego, co jest chyba najbardziej prawdopodobne. Gdy mówimy o Kościele, musimy zawsze mieć w pamięci, że Kościół, ja mówię teraz o Kościele rzymskokatolickim, nie jest tylko i wyłącznie Kościołem sensu stricto jako twór religijny, ale jest również i tworem państwowym. Gdy powiedziałem, że Watykan jako stolica tego państwa posiada wszelkie atrybuty przynależne państwu, to posiada również Urząd Spraw Zagranicznych, który dokonuje wymiany ambasadorów, którzy ze strony Watykanu nazywają się legatami papieskimi, ze strony krajów, które przysyłają swoich ludzi do Watykanu, są oni w randze ambasadorów. I jeżeli do czasów Jana XXIII, dobrego papieża, jak go nazywano, do Watykanu wysyłano ambasadorów z rozmaitych państw, z którymi nie wiedziano już właściwie, co zrobić, bo to byli ludzie, którzy szykowali się do emerytury, to od czasów Jana XXIII do Watykanu wysyła się najlepszych ambasadorów, jakich którykolwiek kraj ma. Najlepszych, o najwyższej klasie. A to oznacza, że Kościół katolicki ogromnie rośnie na arenie światowej, czy się to komu podoba, czy się to komu nie podoba. Natomiast, gdy patrzymy na to, jak to widzi Ameryka, to musimy teraz zwrócić uwagę na pewien szczegół. Bob Clinton, który został wybrany niedawno prezydentem Ameryki, z pochodzenia religijnego jest z kościoła baptystów, południowych baptystów. Jest to wyznanie religijne, które jest w opozycji do kościoła katolickiego z powodu doktryn i z powodu przestrzeganych zasad, z powodu tradycji, z powodu Ewangelii. Absolutnie dwa różne wyznania. Bob Clinton, niezwykle zdolny człowiek, nie jest tylko muzykiem i saksofonistą, ale jest również i politykiem, i to o ciekawym profilu. Mianowicie Bob Clinton powiedział tak: jestem baptystą, ale wychowałem się w szkole jezuitów przez 6 lat. A zakończył to zdaniem: uwielbiam jezuitów. Jest to stworzenie czegoś, co po prostu jakby nie pasowało do siebie w żaden sposób. Jak może protestancki przywódca, zawsze mając na myśli to, co dzieje się w Irlandii, jak może protestancki przywódca wypowiadać się w taki sposób o kimś, kto go wychował w zupełnie innym duchu? Mając inne podłoże, innego ducha, stworzył w sobie osobowość, która spodobała się Amerykanom. Ale musimy pamiętać o tym, co zacząłem. Zacząłem, że w XIX wieku ktoś już powiedział, że Ameryka, Stany Zjednoczone, to słowo Ameryka odnoszę do Stanów Zjednoczonych, będzie supermocarstwem. I wtedy powiedziano, to jest takie marzenie tylko. W tamtych czasach Ameryka była nie państwem, ale raczej państewkiem, dowolną federacją. Amerykanie w tamtym czasie uganiali się za bizonami i Indianami, a siedzący byk, jeden z indiańskich wodzów, pobił generała Custera na głowę, także długo nie mogli otrząsnąć się z porażki. To wtedy przedzierano się przez pustynię Ameryki, przez raczej nie pustynię, a pustkowia Ameryki, aby poprowadzić tory kolejowe, aby rozprawić się z Indianami, aby zasiedlić ten kraj. To był początek Ameryki. Ameryka wówczas posiadała 16. armię świata i była niczym na arenie światowej. Jej dolary nie liczyły się w żadnym kraju. Nikt nie chciał handlować dolarami, w przeciwieństwie do dzisiejszych dni. Prawda? Gdybyście pojechali do Rosji, to niczym innym nie chcą handlować, tylko amerykańskimi dolarami. Jak to się stało, że w przeciągu tak krótkiego okresu, historycznie krótkiego okresu czasu, to państwo urosło w siłę? Wtedy, gdy te słowa o Ameryce były pisane, na świecie istniały cztery supermocarstwa. I były to Austro-Węgry, były to Prusy, Anglia i Rosja. Ile zostało dzisiaj z tego? Tylko dwa. A to trzeba policzyć. Anglia nie jest mocarstwem. Rosja nie jest już mocarstwem. Austro-Węgry nie istnieją. Ameryka istnieje, więc skąd się wzięło to drugie? To drugie to siła, którą reprezentuje sobą Kościół. I teraz pomiędzy tymi dwoma siłami musi coś nastąpić. Albo będą się wzajemnie zwalczać, albo pójdą razem ze sobą w tym celu, aby ustanowić nową religię świata. Nową. Popatrzmy, jak należy przyjrzeć się temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie są demokracją, ale są republiką. W demokracji rządzi większość i wszystko jest w porządku, dopóki większość się nie myli. W republice raczej sprawy mniejszości są doskonale zabezpieczone. Ale Ameryka nie tym się wyróżnia. Ameryka była pierwszym krajem w świecie, który do swojej konstytucji wprowadził bardzo ważne dwie zasady, a mianowicie rozdział Kościoła od państwa i wolność sumienia i wyznania. Wiedzieliście o tym? To są dwie ważne zasady, dwa akty wprowadzone w poprawce do Konstytucji Amerykańskiej, mianowicie o rozdziale Kościoła od państwa i o wolności sumienia i wyznania. Żadne państwo nie mogło się poszczycić takim osiągnięciem. Dzisiaj jest wiele takich. W książce Klucze tej krwi, nie napisanej przecież przeze mnie, tylko przez jezuitę, Malachi Martin, autor tej książki, napisał rzeczy takie, że wydaje się, że musiał czytać książkę Wielki Bój, bo książka Wielki Bój była napisana wcześniej. Jeszcze raz polecam tą książkę do czytania, ale nie chcę odpowiedzieć, co teraz. Ale w 1992 roku magazyn Times przyniósł bardzo ciekawe rewelacje na temat tak zwanego Holy Alliance, czyli Święte Przymierze, w jaki sposób USA i Watykan doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce, a potem w ZSRR. Widzieliście ten artykuł może? Czytaliście go? Pamiętacie go? Zauważcie, co zostało napisane. To na przedniej stronie było tytułowej. Watykan i Waszyngton. Dwie stolice połączyły się w wysiłku, aby obalić jedną z trzech sił, która dzisiaj już jako siła, jako potęga nie istnieje. Program SBS, The New Holy Roman Empire, opisał, w jaki sposób papież poprowadził swoje oddziały do przywrócenia Polski katolicyzmowi. I komentarz, który redaktor tego programu zrobił do tego wydarzenia, był taki. Papież postanowił zrobić to samo Europie, co Polsce. A to jest interesujące. Okazuje się, że Polska być może stała się poletkiem doświadczalnym. Na razie ten eksperyment, jak wiecie, z ostatnich wyborów nie wyszedł. Czasowo. To przegrupowanie sił według pana Brzezińskiego, byłego doradcy prezydenta w Ameryce, to przegrupowanie sił nastąpi wkrótce ze zwiększoną mocą. I dlatego też, gdy mówimy o wydarzeniach, zwróćmy uwagę na chociażby takie. W zakończeniu redaktor Johnny Morrison powiedział tak. Papież postanowił odrodzić chrześcijaństwo i nie zamierza wycofać się. Ludzie się spodziewali, że nowa encyklika, którą ogłosi, przyniesie jakieś zmiany. Nie przyniosła. To jest wyraźna, jasna droga. Tak ma to być zrobione. A teraz wrócę do tych dwóch wielkich praw amerykańskich. I proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób te dwa amerykańskie ważne prawa są w tej chwili poddane rewizji w Ameryce. Jeden z urzędników Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów udał się na spotkanie organizacji zrzeszającej chrześcijańskich aktywistów. Słyszeliście o takiej organizacji chrześcijańscy aktywiści? To tak brzmi jak z byłych czasów polskich, aktywiści, prawda? Ta organizacja nazywa się The Christian Coalition, chrześcijańska koalicja. Zorganizowali oni coś w rodzaju konferencji, której nadali taką nazwę. The Christian Coalition Road to Victory. To była nazwa. The Christian Coalition Road to Victory Conference. I było to spotkanie albo zjazd politycznie zaangażowanych ludzi Kościoła, nie katolickiego, ale ludzi Kościoła, którzy zdobywają niesamowity wpływ polityczny w USA. Czas tej konferencji był świadomie wybrany, bo było to podczas ostatniej kampanii wyborczej prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Rezultaty znacie. Christian Coalition jest organizacją ludzi Kościoła, niekatolickiego powiadam, oddanych sprawie przejęcia władzy w USA. Jednym z założycieli tej organizacji jest Pat Robertson, teleewangelista, inny to Phyllis Schlafly, pro-life, czyli obrońca praw nienarodzonych w republikańskiej partii. Jeszcze inny to James Kennedy z Klanu. Jeszcze inny to Russ Lindell, najbardziej popularny dziennikarz teleradiowy w USA. Jeszcze inny to Don Quayle, który był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. To są wpływowi ludzie. To są ludzie, którzy występują na rozmaitych spotkaniach i którzy urabiają opinię publiczną. W dniu otwarcia tej konferencji Washington Post napisał tak. Christian Coalition wkracza odważnie do polityki. A co ma wspólnego chrześcijaństwo z polityką? Jeżeli mówimy o dwóch zasadach konstytucyjnych Ameryki. Grupa Pata Robertsona zebrała 13 milionów dolarów po to, aby przeprowadzić wybory. Gdy mówię słowo koalicja, ma to szczególne znaczenie. Zejście się razem, by podjąć wspólną akcję. To jest definicja słowa koalicja. Zejść się razem, by podjąć wspólną akcję. I kto się zszedł? Mianowicie ewangeliczni chrześcijanie, katolicy, Żydzi i Pro Family Life Organization. A więc takie główne nurty weszły do tej organizacji. Niektórzy ludzie, którzy tam się znaleźli, to Alexander Lemaire, sekretarz edukacji w Stanach Zjednoczonych, Bill Bennett, były sekretarz edukacji i Drug Chairman Commission, Bill Gothard, 70 tysięcy pastorów na swojej liście, Gary Bauer, senior vice president organizacji Pro-Life, Charles Stanley z kościoła Atlantis Baptist, który liczy sobie 12 tysięcy członków, założył między innymi Tape Ministry, założył organizację In Touch Ministries. Ruth Osborne, Salvation Army, Kate Fournier, autor Ewangeliczni Katolicy. Takiego tytułu jeszcze nikt w historii nie wymyślił. Ewangeliczni Katolicy. Była to książka o ruchu ekumenicznym. Czy wiecie, co napisał w swojej książce? Każdy, komu nie podoba się ruch ekumeniczny, jest albo uprzedzony, albo jest bigotem, albo jednym i drugim. Aha, to znaczy, żeby nie być uprzedzonym i nie być bigotem i nie być jednym i drugim, trzeba popierać ruch ekumeniczny, niezależnie od tego, jaki on jest. Jest on katolikiem, członkiem zarządu Franciszkańskiego Uniwersytetu w Ohio, obecnie zatrudniony przez Pata Robertsona na Uniwersytecie Regent University. Jest naczelnym dyrektorem Amerykańskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości. Nic wam to nie mówi? Amerykańskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości. Joe Seikron, Żyd, główny doradca tego komitetu. Czy nie jest to dobrane towarzystwo w tej koalicji? A cóż chce ta koalicja? Pat Robertson mówi o chrześcijańskich wartościach przede wszystkim. A skąd my, Polacy, znamy słowo chrześcijańskie wartości? Z naszego kraju, z naszej ojczyzny. Tam jest to wprowadzane. Ja nie jestem przeciw chrześcijańskim wartościom, bo chrześcijańskie wartości są chrześcijańskimi wartościami i są potrzebne każdemu człowiekowi, ale to wprowadzi pewnego rodzaju zamęt w myśleniu niektórych ludzi. Dlatego, że Pat Robertson w 1988 roku kandydował na prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej przeciw Bushowi. Bush wygrał to. Posiada Regent University i kształci młodych ludzi. Posiada siedziba Christian Coalition, znajduje się na jego uniwersytecie. Jest tam siedziba Christian Broadcasting Network, która jest największą organizacją głoszącą swoje programy na terenie Ameryki. Na uniwersytecie założono American Center for Law and Justice, Amerykańskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości. Zostało ustanowione, cytuję, aby przygotowywać i szkolić prawników, aby mogli wejść na polityczną scenę jako chrześcijanie. Ha. Gdy Pat Robertson przegrał wybory w 1988 roku, to znaczy kandydaturę na prezydenta, to założył wtedy Christian Coalition. Jego strategia daje rezultaty, bowiem zadaniem Christian Coalition jest szkolić liderów, znów cytuję, aby tworzyli tak zwany kokus w każdej sprawie w Stanach Zjednoczonych i w każdej dziedzinie życia, aby zmieniać pojęcia ludzi u podstaw, u korzeni. Zmieniać pojęcia ludzi. To znaczy, że można manipulować umysłami ludzi tak, jak ktoś zechce. W przeciągu 3,5 roku włączyli do komitetów egzekutywy, to znaczy komitetów wykonawczych w 50 stanach, 250 tysięcy oddanych sprawie aktywistów. Na ostatnią konwencję narodową republikańską stan Iowa posłał 46 delegatów, z których 43 należało do Christian Coalition. Zasadnicza grupa ludzi, którzy wchodzą do koalicji, jest zdecydowana, by wprowadzić biblijne, moralne wartości w polityce i w sprawach publicznych. A teraz posłuchajcie, co powiedzieli niektórzy z nich podczas konwencji. Pat Robertson powiedział: naszym zasadniczym celem jest przywrócić Amerykę do jej świetności pod Bożym kierownictwem poprzez użycie sił moralnych. Naszym przyszłym celem jest wszczepić motywację chrześcijańskim aktywistom w najniższych warstwach społeczeństwa, wyszkolić ich, aby byli po pierwsze efektywnymi uczestnikami życia politycznego i politycznych przemian i zamiennie służyć jako pobożni przywódcy publicznej areny. A to ciekawe, wyszkolić. Uniwersytet wydał natomiast pamflet, w którym napisane było tak. Chrześcijańskie przywództwo w celu dokonania zmian w świecie jest to odważna wizja, która została opracowana w Regent University. W Regent przywódcy są wezwani i obdarzeni posłannictwem, by głosić, i teraz słuchajcie uważnie, by zajmować miejsca w naszych narodowych sądach, salach szkolnych, interesach, kościołach, mass mediach i urzędach. Czyli wszędzie tam, gdzie się to liczy. Jeszcze raz powtórzę, gdzie? W sądach, salach szkolnych, interesach, kościołach, mass mediach i urzędach. Chrześcijańska koalicja ma trzy słowa. Education, identification i mobilization. Education to jest pouczyć każdego chrześcijanina, by głosował w określony sposób. W USA głosowanie nie jest przymusowe. Ale jeżeli ktoś jest pouczony, jak głosować, to można wygrać wybory. Identification znaczy, to jest strategia. Strategia wybrania pomiędzy politycznymi kandydatami, którzy popierają moralne cele koalicji i mają wszystkie dane na komputerze. W USA każdy jest na komputerze, a niedługo w Australii będzie również każdy. Kiedykolwiek ktokolwiek coś kupuje, to wszystkie detale są spisywane. Jeżeli chcecie wiedzieć, co jest największym źródłem informacji o mnie, co można potem kupić w banku, to jest taka zwykła, niewielka, plastikowa karteczka, którą większość z was posiada. Ta karteczka, zanim zostanie mi wydana, wymaga ode mnie złożenia bardzo szczegółowych danych o moim życiu. Czyż nie? Wiecie o tym dobrze. A dzisiaj można kupić informacje całkiem legalnie, mimo że banki mówią, że wszystkie dane są tajne. Całkiem legalnie można kupić całą listę ludzi, którzy zajmują się czymkolwiek i mieć dostęp do nich i kierować nimi. Jeżeli chcesz na przykład zakupić listę ludzi mających jakiś specyficzny zawód, na przykład farmerzy, to możesz otrzymać w przeciągu kilkunastu minut całą listę wszystkich farmerów amerykańskich i wysłać do nich listy z propozycjami. Jeżeli chcesz mieć kucharzy w Stanach Zjednoczonych, wszyscy kucharze natychmiast pojawią się na twojej liście lub na twoim komputerze. Wystarczy nacisnąć parę guzików, aby wszyscy oni dostali to od ciebie, co ty im poślesz. To jest dosłownie zalew informacji. Oni mają na tej liście wszystkich, którzy przemawiają tak jak ja. Włącznie z tym, ile dzieci mam, jaki jest mój dochód roczny, włącznie z tym, czy jestem liberalny, czy konserwatywny. Na tej liście również i ja znajduję się. Wszyscy ci, którzy zajmują jakiekolwiek stanowisko, którzy występują publicznie, są zakodowani gdzieś na jakichś dyskach. Dla kogoś. To jest pełny mechanizm informacji. A teraz, gdy będą zbliżać się jakieś wydarzenia, chrześcijańska koalicja zamierza uruchamiać pewien przyrząd. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych urny wyborcze znajdowały się przede wszystkim w kościołach. 175 tysięcy kościołów posiadało urny wyborcze. Tak jak to miejsce zgromadzeń mogło być zamienione w każdej chwili na miejsce głosowania. Ja mówię teraz cały czas o Ameryce. Ludzi dowozi się do kościoła, aby głosowali. Ludziom daje się i wydano 40 milionów biuletynów informacyjnych podczas ostatnich wyborów ze wskazówkami, jak głosować. Z dopiskiem. To jest w interesie twojego kościoła, abyś głosował tak. Nie jest to ciekawe? To jest dosłownie jak ten zlepek słów dobrowolny przymus. Pełna informacja o kandydatach z dopiskiem. W interesie twojego kościoła głosuj tak. I od tego są ludzie wyszkoleni w Christian Coalition, aby przygotowywali cały pakiet informacji według tego, jak chce organizacja. Polecono na przykład kościołom, aby przed wyborami zorganizowano tak zwane God and Country Sunday. Bóg i niedziela dla całego kraju. To jest bardzo ważne słowo. Bóg i niedziela. To jest absolutny cel. Kontrolować państwo za pomocą Kościoła. Oto wyjątek z przemówienia Pata Robertsona. Słuchajcie tego uważnie. To było na bankiecie zakończeniowym spotkanie. 2300 lat temu w świecie istniała taka sama sytuacja jak dzisiaj, gdy Boży lud znalazł się w pogańskiej niewoli u bezbożników. Jak to? W Ameryce? Boży lud w pogańskiej niewoli u bezbożników? Haman, w cudzysłowie, postanowił, aby zniszczyć chrześcijan. Ustawił szubienicę, by powiesić Mardocheusza. Dalej pamiętacie, co było powiedziane. Wyciągając ręce ponad zgromadzeniem, Pat Robertson powiedział tak. Któż to wie, może właśnie dlatego dostąpiłaś królestwa, aby działać w czasie takim jak dzisiaj. Mówiąc o członkach tego zgromadzenia. Te szubienice zostały wzniesione przez świeckich humanistów. My powiesimy ich na ich szubienicach. A kto to byli świeccy humaniści? Świeccy humaniści to byli ci, którzy ułożyli Konstytucję Stanów Zjednoczonych, wprowadzając dwie zasady. Rozdział Kościoła od państwa i wolność sumienia i wyznania. To ci są ci nazwani przez niego świeccy humaniści. My powiesimy ich na ich szubienicach. Bóg powiedział mi w 1991 roku, że będzie on błogosławił koalicję ponad wszelkie nasze spodziewania i oczekiwania. Przed rokiem 2000 chrześcijańska koalicja będzie miała 1 700 000 aktywistów. Jesteśmy żywi, wzrastający i lepiej zorganizowani niż kiedykolwiek przedtem. Będziemy obecni w roku 93, będziemy obecni w 94, 95, 6, 7, 8, 99. Będziemy zawsze obecni, aż zagarniemy wszystko. To wygląda jak faszystowskie przemówienie. Jakbym słyszał samego Mussoliniego albo Hitlera. Kończąc powiedział tak. Niedawne katastrofy naturalne, trzęsienie ziemi w San Francisco, tornado Anita, tornado Andrew są dowodem, że Bóg jest niezadowolony życiem naszego bezbożnego narodu. Możemy się spodziewać nasilenia tych wydarzeń, jeżeli nie przywrócimy narodu Bogu. Nadzwyczajne. Bo to brzmi tak jak wyjątek z wielkiego boju. Bóg jest niezadowolony. A rzeczywiście taki drobny huraganik jak Andrew zniszczył 850 000 domów. Wyobrażacie sobie liczbę 850 000 domów? Czy ktoś z was może roznosi gazety tutaj? Od domu do domu, do skrzynek? Są tacy niektórzy, prawda? 1000 domów to jest dużo, prawda? A tu 850 000 zostało zniszczonych. Straty na 22 miliardy dolarów. Jeszcze taka jedna lub dwie klęski i Ameryka zostanie rzucona na kolana, bo nie będzie mogła wypłacić tym biedakom żadnych odszkodowań. Niedawno ukazało się kolejne wydanie biuletynu Christian Coalition pod tytułem Wielkie kłamstwo o Kościele i państwie. Amerykanie zjednoczeni w popieraniu oddzielenia Kościoła od państwa wspomagają agendę humanistyczną. A to znaczy, że to źle. My żyjemy w czasie, którego częścią jest zakłamanie, zwiedzenie i prześladowanie prawdy. Nigdzie nie jest to tak widoczne jak w dziedzinie wolności religijnej. Dlatego należy zrewidować konstytucję w punkcie odnoszącym się do oddzielenia Kościoła od państwa. O, to jest tak wzięte jak z wielkiego boju. Należy zrewidować konstytucję, która mówi o wolności sumienia i wyznania. A 36 rozdział książki Wielki Bój znajdziecie tam wolność sumienia i wyznania zagrożone. Taki artykuł znajdziecie tam. Peter Marshall, syn byłego kapelana Senatu USA, powiedział: pielgrzymi nie przybyli do Ameryki szukać wolności religijnej, przybyli jako misjonarze, aby przyciągnąć Amerykę do Chrystusa. To jest zupełnie inaczej niż znamy to z historii. Z historii wiemy, że pielgrzymi uciekali z kontynentu, bo byli prześladowani. Tymczasem syn kapelana, a to jest bardzo wpływowe stanowisko w Stanach Zjednoczonych, kapelan Senatu USA, pielgrzymi nie przybyli do Ameryki szukać wolności religijnej, przybyli jako misjonarze, aby przyciągnąć Amerykę do Chrystusa. Indian zapewne, których mordowano i skalpowano. Keith Ferrier z narodowości Żyd powiedział tak. Ludzie krytykują nas, że jesteśmy prawym skrzydłem ekstremy religijnej. To, co my propagujemy, to nie religijne idee, ale prawda, prawa ludzkie. Ściana separacji pomiędzy Kościołem i państwem, która została wzniesiona przez świeckich humanistów i innych wrogów wolności religijnej, musi być obalona. A to jest program. To nie są tylko wypowiadane próżno słowa. To jest program, doskonale zorganizowany. Ci, którzy sprzeciwiają się naszym poglądom, są niczym innym jak neofaszystami. No, rzucić na kogoś oskarżenie neofaszyści to jest bardzo łatwo, trudniej udowodnić. Natomiast Ellen White na ostatnich stronach rozdziału 36 tak napisała. Mówiąc o szatanie, nawet teraz wywołuje on w świecie okropności, straszliwe huragany, gradowe burze, powodzie, cyklony, fale przypływowe, tsunami, trzęsienia ziemi. Te wydarzenia będą coraz i coraz bardziej nasilać się i będą coraz bardziej niszczące. I wtedy wielki zwodziciel przekona ludzi, że powodem tego jest grupa ludzi, którzy służą Bogu. Jest to ciekawe. Pat Robertson powiedział, że Ameryka jest niszczona przez rozmaite wrogie siły przyrody, bo Bóg jest niezadowolony. I należy przywrócić Amerykę Bogu przez obalenie konstytucji, zniesienie zasady wolności. Jak się to ma w stosunku do Kościoła katolickiego? My zwróćmy uwagę na jeden punkt, który został tutaj poruszony. Mianowicie kwestia ekumenizmu, który prędzej czy później musi wydać owoc. Na razie ekumenizm jest rozbity. Na razie nie jest to, powiedziałbym, siła, której można się obawiać. Ale ta siła zbiera swoje, jak to nazwać, zbiera na swoim pobojowisku. Po ostatniej konferencji, która odbyła się tutaj w Canberrze, w Australii, zbiera swoje siły po to, aby się przegrupować i wystąpić jeszcze raz, ale tym razem z poduszczenia potężnej Ameryki. Jeżeli dzisiaj Ameryka przewodzi wszystkim krajom świata jako żandarm świata albo policjant świata, jeżeli jest w stanie stłumić w każdej części świata jakąkolwiek rebelię, jeżeli jest w stanie coś przeprowadzić, jeżeli w tej chwili ci ludzie szykują się do przejęcia władzy i będą robić wszystko, aby to się stało, jeżeli Bob Clinton ma specyficzny rodzaj wychowania i jest młodym człowiekiem, to w najbliższej przyszłości może się wszystko zdarzyć. I wtedy będziemy mieli odpowiedź, jaka nowa religia zapanuje na świecie. I kto to są ci, o których powiedziano, grupa ludzi, którzy służą Bogu? To byłoby wszystko na dzisiaj, bo nie miałbym co mówić jutro. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro wieczorem.